Módlmy się do Ducha Świętego, potrzebne łaski. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości, do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu, do lepszego zrozumienia Ducha Tajemnic Wiary Świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością, o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Temat, który chcemy sobie na tę dzisiejszą katechezę zaproponować, jak wspominałem, naturalne prawo moralne. Człowiek uczestniczy, jak czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego, w mądrości i dobroci Stwórcy, który udzielił mu panowania. nad jego czynami i zdolności kierowania sobą według prawdy i dobra. Prawo naturalne wyraża pierwotny zamysł czy zmysł moralny, który pozwala człowiekowi rozpoznać rozumem, czym jest dobro i zło, czym jest prawda i kłamstwo. Jak czytamy w dokumentach Kościoła, chociażby w jednej z encyklik, tutaj konkretnie Leona XIII, papieża, prawo naturalne jest zapisane, wryte w duszy każdego człowieka, ponieważ jest ono rozumem ludzkim nakazującym czynić dobro, a zakazującym grzechu. Jednakże ten przepis rozumu ludzkiego nie mógłby mieć mocy prawnej, gdyby nie był głosem i wykładnią wyższego rozumu, któremu nasz rozum i nasza wolność powinny być poddane. Czyli prawo boskie i naturalne wyznacza, popatrzmy, człowiekowi drogę praktykowania dobra, osiągania jego celu. Prawo naturalne wyraża pierwsze istotne zasady kierujące życiem moralnym. Jest punktem odniesienia zarówno dążenia do Boga, który jest źródłem i sędzią wszelkiego dobra, oraz poddanie się mu, jak również uznanie drugiego człowieka za równego sobie. Główne przepisy prawa naturalnego zostały wyłożone w dekalogu. Prawo to jest nazywane prawem naturalnym nie dlatego, że odnosi się do istot nierozumnych, lecz dlatego, że rozum, który je ogłasza, należy do natury człowieka. Więc popatrzmy, że życie we wspólnocie ludzkiej ze względu na dobro wspólne wymaga uporządkowania, tak? Bo prawo naturalne jest uczestnictwem istot rozumnych w odwiecznym prawie Bożym. Treść prawa naturalnego wpisane jest przez Boga w sercu każdego człowieka. I to uporządkowanie urzeczywistnia się poprzez tworzenie praw, nakazów, zakazów, które mają na celu pomóc człowiekowi we wspólnym życiu. Dobrym przykładem takiego chociażby uporządkowania są tak po prostu z życia codziennego, chociażby przepisy ruchu drogowego, bez których poruszanie się po ulicach, szosach, drogach naszych tak nie byłoby praktycznie możliwe. I kodeks drogowy zawiera przepisy tworzone przez ludzi i dla ludzi. I istnieje jednak prawo, którego człowiek tworzyć ani zmieniać nie może. Powinien natomiast poznawać i wprowadzać w życie. Pan Bóg jako Stwórca wie doskonale, co jest dla człowieka dobre, co złe. I tą wiedzą podzielił się z człowiekiem, dając mu prawo moralne. Jest ono dziełem mądrości Bożej. Można je określić w sensie biblijnym jako takie ojcowskie pouczenie, pedagogię Bożą. Wyznacza ona człowiekowi drogi, zasady postępowania, które prowadzą do obiecanego szczęścia. Jednocześnie prawo moralne zakazuje dróg, które prowadzą do zła, odwracają od Boga, odwracają od Jego miłości, a przez to prowadzą do utraty szczęścia, do którego człowiek jest przeznaczony. Prawo jest normą postępowania ogłoszoną przez też kompetentną władzę ze względu na dobro wspólne. Prawa stanowione przez człowieka muszą jednak podlegać prawu moralnemu. Istoty nierozumne obdarzył Pan Bóg prawami instynktu, które pozwalają mu istnieć, spełniać przewidziany przez Boga plan. Człowiek jest istotą jednak żywą, która może szczycić się tym, iż otrzymała od Pana Boga prawo moralne, a obdarzona rozumem może je rozeznawać, korzystając z niego, kierować się nim w sposób wolny w swoim postępowaniu. Prawo moralne jest następstwem i jest dostępne poznaniu człowieka w różnych formach. Znajdujemy je w prawie wiecznym, będącym w Bogu źródłem wszelkich praw. Badając naturę człowieka, odkrywamy je w tak zwanym prawie naturalnym. który głosi chociażby podstawową zasadę moralną, że dobro należy czynić, a zło odrzucać. Wyraźnie sformułowane prawo moralne znajdujemy w prawie objawionym w Starym Testamencie. Wspomnieliśmy Dekalog, 10 przykazań boskich. Przede wszystkim prawo moralne otrzymujemy w nowym prawie, prawie ewangelicznym, które przez Jezusa Chrystusa i apostołów wyjaśnia, poucza, nakazuje, jak żyć, by osiągnąć, jak mówiliśmy, ten wytyczony przez Boga cel. Prawo moralne znajduje się pełnię i jedność w Chrystusie. To osoba Jezusa Chrystusa jest drogą do doskonałości. On przecież powiedział o sobie: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Jego nauka, szczególnie przekazanie miłości Boga ponad wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego, jest dla człowieka największym zobowiązaniem i prawem moralnym. Prawo to znajdujemy w prawach kościelnych, prawach cywilnych. Prawo moralne jako prawo Boże nie może podlegać głosowaniom czy decyzjom jakichkolwiek parlamentów. Sprawiedliwe prawo ludzkie można zbudować tylko na fundamencie Bożego prawa moralnego. Ludzkie ustawy, jeśli byłyby sprzeczne z moralnym prawem Bożym, są co najwyżej zalegalizowaniem, bezprawiem i nie mogą obowiązywać. Więc życie człowieka według takich ustaw stałoby się pasmem nieszczęść. To jakieś nieporozumienie, bo przecież byłoby to wbrew nam. Prawo naturalne, bo dziś o nim, wynika z natury człowieka, tak, stworzonej przez Boga. Słusznie więc nazywany jest też boskim, bo od Boga jako stwórcy pochodzi. Pomimo boskiego pochodzenia, prawo to nie jest jednak narzucone z zewnątrz człowiekowi, lecz jest mu dane wraz z jego naturą. Tak, iż sprzyja, co więcej, umożliwia realizację zdrowych dążeń i tych indywidualnych, ale społecznych, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że zawsze jest to relacja, jesteśmy w relacji do Boga, w relacji do drugiego człowieka. Jest ono też rozpoznawane przez naturalne światło rozumu ludzkiego przy zachowaniu wolnej woli człowieka, który realizuje je w swoim życiu poprzez podejmowanie konkretnych wyborów. Podczas gdy byty mniej doskonałe wypełniają prawo natury bez udziału świadomości. Tak, człowiek jest jedyną istotą na ziemi, która odczytuje je w sposób świadomy i w sposób wolny. Prawo naturalne wyraża też ten pierwotny, jak wspominaliśmy w pierwszych tutaj słowach, to odczytałem z katechizmu, który pozwala rozpoznać mu, czym jest dobro, zło, czym jest prawda i kłamstwo. Dzięki niemu człowiek może wznieść budowlę zasad moralnych, kierujących jego osobistymi decyzjami. Prawo naturalne stanowi też niezbędną podstawę moralną do budowania wspólnoty ludzkiej. Urząd nauczycielski Kościoła, choć zawsze uważał się za stróża i interpretatora prawa naturalnego, to jednak unikał podawania precyzyjnych sformułowań, tak, naukowych, bądź określonej i jakiejś tam sformułowanej koncepcji tego prawa. Tutaj te zalecenia magisterium mają charakter praktycznych wskazań dla konkretnych zagadnień, które podsuwa oczywiście życie. Choć Kościół, wypowiadając się na temat prawa naturalnego, nie jest związany jakąś koncepcją filozoficzną, to jednak korzysta z myśli, tak, tej najlepszej myśli, najlepszych osiągnięć myśli ludzkiej. Tu przecież możemy wielkich świętych, chociażby świętego Tomasza z Akwinu, wielkich myślicieli. Tomasz przecież nauczał tak, że prawo naturalne jest częścią prawa odwiecznego, wpisanego w naturę istot rozumnych, skłaniających się ku właściwemu działaniu, ku właściwemu celowi. To prawo naturalne tak przeciwstawione jest w nauczaniu niektórym kierunkom społecznym jako sprzecznym z nakazami. W prawie naturalnym znajduje się uzasadnienie dla szeregu uprawnień przysługujących osobie ludzkiej. To wielkie też i żebyśmy widzieli, że w prawie naturalnym można wyodrębnić dwa rodzaje norm, te pozytywne i negatywne. Pierwsze nakazują wypełnienie zalecanych czynów, rozwijanie postaw. Przykazania te obowiązują powszechnie i są niezmienne. Reguły pozytywne wykazują jednak w praktyce daleko posunięte zróżnicowanie. W określonych sytuacjach może mieć miejsce pewien pluralizm wyboru, tak? Dobra większego, mniejszego lub innej wartości. Tutaj jakoś zastosowanie te zawsze jednak mieszczą się w granicach określonego jako dobro moralne, wchodzącego w treść odnośnie pewnej normy prawa naturalnego. A te negatywne normy obowiązują wszystkich i każdego zawsze i w każdej okoliczności. Tutaj one wyrażają zakazy, które zabraniają określonego działania. Nie znaczy to, że jakoby normy negatywne miały donioślejsze znaczenie niż normy pozytywne. Bo normy pozytywne, bowiem ze względu na swą właściwą, powiemy, dynamikę, nie wyznaczają żadnej górnej granicy. Określają jedynie granicę dolną. Poza tym to, co należy czynić w określonej sytuacji, zależy też od okoliczności, których nie można uprzednio przewidzieć. Tak, my podejmujemy decyzję tu i teraz. Natomiast istnieją zachowania, które nigdy, tak, i w żadnej sytuacji nie mogą uchodzić za właściwe. W końcu jest możliwe, że pewien przymus, inne okoliczności uniemożliwiają doprowadzenie do końca określonych dobrych działań. Miejscem, w którym odkrywamy, czy to, w jaki sposób działać, to tutaj odbywa się ten dialog z Bogiem. To przecież nasze sumienie, właśnie przez sumienie prawo naturalne staje się wiadome człowiekowi. Pełni on, powiemy, taką rolę świadka i z drugiej strony sędziego. Tu przynależy ono tylko człowiekowi i stanowi o jego osobowym stosunku do Boga, do swojego Stwórcy, który nie zmusza, lecz wzywa ludzi, aby mu służyli, byli posłuszni nakazom sumienia. Bóg szanuje bowiem godność stworzonej przez siebie osoby ludzkiej, która powinna kierować się własnym rozeznaniem, korzystać z wolności. Prawo naturalne ma też charakter obiektywny, jest więc niezależne od woli poszczególnych jednostek czy zbiorowości. Stąd tutaj też wspominaliśmy o tym prawie stanowionym, które układamy. Człowiek uczestniczący aktywnie w odczytywaniu prawa naturalnego nie tworzy go jednak. Znaczy to, że prawo naturalne jest niezmienne. Jego podstawowe normy nie mogą zostać pozbawione mocy ani zmienione. Nie można ich złagodzić przez jakieś przywileje, dyspensy. Istnieje trwale pośród wszelkich zmian historycznych, zmieniających się poglądów, obyczajów. Zasady, które są jego wyrazem, pozostają zawsze ważne w swojej istocie. Tak, to To jest ważne, byśmy o tym pamiętali, że prawo naturalne jest niezmienne, trwałe. Zasady, które są jego wyrazem, pozostają ważne w swojej istocie. Chociażby podważano jego podstawy, podważano jego podstawy, to nie można go zniszczyć ani usunąć z serca człowieka. Odżywa ono zawsze w życiu moim, czyli jednostek i życiu społecznym. Panie, za kradzież, jak czytamy u świętego Augustyna w wyznaniach, jest kara na mocy Twego prawa, jak też prawa, które jest zapisane w sercach ludzkich i które nie może usunąć nawet sama nieprawość. Obiektywność i niezmienność prawa naturalnego nie wyklucza, jak wspominaliśmy, tego dynamizmu. Dynamizm prawa naturalnego opisuje bowiem zobowiązanie człowieka do ciągłego rozwoju, do ciągłego doskonalenia się. Człowiek jest powołany do nieustannego rozwoju swojej osoby przez czynienie dobra i unikanie zła. Ten rozwojowy charakter prawa naturalnego oznacza natomiast zmienność form przy zachowaniu jednak podstawowej istoty prawa. Jego stosowanie jest bardzo zróżnicowane. Może ono wymagać refleksji dostosowanej do różnych warunków w zależności od miejsca, czasu i okoliczności. Tak rozumiane prawo naturalne obowiązuje wszystkich ludzi żyjących w każdej epoce historycznej. Pomimo przemian kultury ludzkiej, prawo naturalne nie doznaje przemiany. Ta uniwersalność nie ignoruje jednakże odrębności poszczególnych istot ludzkich, nie przeczy jedności i niepowtarzalności każdej osoby. Wypełnienie nakazów sumienia, wolności, to właśnie buduje prawdziwą komunię osób i szerzy miłość. Prawo naturalne jest wyrazem woli Bożej i jego wierne przestrzeganie jest ludziom konieczne do osiągnięcia zbawienia. Nie przez wszystkich jednak ludzi jest ono przestrzegane w sposób, czy postrzegane, przestrzegane w sposób jasny. Dlatego grzeszny człowiek koniecznie potrzebuje też łaski, potrzebuje objawienia, aby prawdy religijne, prawdy moralne mogły być poznane łatwo, pewnie, bez jakiegoś błędu. Prawo naturalne, będące doskonałym dziełem Stwórcy, dostarcza solidnych podstaw, na których człowiek może wznosić budowlę zasad moralnych, kierujących jego wyborami. Ustanawia ono również podstawę moralną, niezbędną do budowania tej wspólnoty ludzkiej. Wreszcie dostarcza koniecznej podstawy do prawa cywilnego, które się do niego odnosi. Albo przez refleksję, która wyprowadza pewne wnioski z jego zasad, albo przez uzupełnianie o charakterze pozytywnym i prawnym. Przykazania prawa naturalnego nie są postrzegane przez wszystkich, więc tutaj cały czas ta praca, ta współpraca, jak wspomnieliśmy, potrzebujemy stąd łaski, objawienia, by te prawdy religijne, prawdy moralne mogły być poznane. Prawo naturalne dostarcza prawu objawionemu i łasce podstaw przygotowanych przez Boga i pozostających w harmonii z dziełem Ducha Świętego. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziś prawo naturalne, prawo moralne, temat, który podejmujemy w rozdziale 3 katechizmu, Zbawienie Boże, prawo i łaska.